Kilkanaście lat temu
wielkim wyzwaniem dla Polski było strukturalne bezrobocie. Dzisiaj jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Dzisiaj brakuje rąk do pracy, a stopa bezrobocia jest jedną z najniższych w Unii Europejskiej. Jakie ma to konsekwencje dla rynku pracy, ale też dla systemu ochrony zdrowia czy dla systemu emerytalnego? Dzisiaj w podcaście ZUS na głos porozmawiam z panią profesor Igą Magdą.
Dzień dobry.
Z Katedry Ekonomii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, wiceprezeską zarządu Instytutu Badań Strukturalnych.
Witam serdecznie.
Dzień dobry pani profesor. Znajdujemy się w gościnnych murach biblioteki, Miejskiej Biblioteki Publicznej dzielnicy Wawer w Falenicy, w filii Falenicy. Dlatego moje pierwsze pytanie będzie dotyczyło edukacji. Niewątpliwie to jeden z największych, jeśli nie największy sukces transformacji Polski po 1989 roku. Poziom edukacji w Polsce, procent ludzi posiadających wyższe wykształcenie. Czy to ma przełożenie na rynek pracy i czy rzeczywiście to przełożenie jest tak ważne, jak piszą o tym publicyści i naukowcy?
No zdecydowanie tak. Faktycznie jednym z wyznaczników tego, co zmieniła transformacja i jak Polska odnalazła się w nowej rzeczywistości, jest bardzo, bardzo silny wzrost liczby osób z wyższym wykształceniem. Znaczący spadek osób, które miały wykształcenie zasadnicze, zawodowe i niższe. Więc Polska faktycznie też bardzo mocno przodowała w tych zmianach. Jak się spojrzy na statystyki tego, jaki jest odsetek osób z wyższym wykształceniem w grupie wieku 35-44, tak najczęściej patrzymy na nich, no to okazuje się, że tam jest ponad połowa osób, które mają wyższe wykształcenie. To jest ogromny sukces, który przełożył się na to, jak ta transformacja się odbyła. To w dużej mierze dzięki rosnącym kwalifikacjom, rosnącej wiedzy zmieniał się polski PKB i rozwój gospodarczy, który obserwowaliśmy.
Natomiast ale tutaj chyba jedną rzeczą są kompetencje zawodowe, tak? Ale chyba jest jeszcze takie drugie, no, pewnych kapitału kulturowego, kapitału społecznego, który też wpływa na jakość życia, na
oczywiście
jakość transformacji, prawda?
Podobnie jak kapitału ludzkiego, to patrząc z tej perspektywy. Natomiast tutaj też ciekawy jest taki wątek, że z tego wzrostu poziomu wykształcenia skorzystały głównie kobiety i o ile 20-30 lat temu ta struktura wykształcenia była podobna, trochę więcej kobiet miało wykształcenie średnie ogólnokształcące, trochę więcej mężczyzn miało zasadnicze zawodowe, to ten odsetek osób z wyższym wykształceniem znacząco wzrósł przede wszystkim wśród kobiet i to ciągle obserwujemy w danych.
Mhm. Czy to ma przełożenie poziom edukacji na wydajność pracy? Bo ten wskaźnik wydajności jest ważnym wskaźnikiem w perspektywie makroekonomicznej. Czy to da się bezpośrednio przełożyć?
Tak, oczywiście. I faktycznie to, że obserwujemy postęp gospodarczy, że obserwujemy rosnącą produktywność, to w dużej mierze jest pochodna właśnie kapitału ludzkiego, tych kwalifikacji, umiejętności. No bo żeby chociażby nabywać kompetencje, czy też wiedzę do tego, jak na nowo zarządzać firmą i jak zwiększać tą produktywność danej firmy, potrzebna jest ta wiedza i umiejętności w wielu obszarach.
No to zapytam o największe wyzwanie dzisiaj dla nas, dla Polski. Niewątpliwie jest nim demografia, prawda?
Tak, to się zgodzę. Demografia, no i postęp technologiczny, o którym mało tak naprawdę wiemy, bo to się dzieje tak dynamicznie, że wiedza nasza nie nadąża za tym, jak próbować zrozumieć wpływ tego postępu technologicznego na rynek pracy. To o tym będziemy jeszcze mówili. Natomiast tak, demografia jest ogromnym wyzwaniem.
Demografia, czyli po prostu starzejące się społeczeństwo
tak,
polskie.
Tak, starzejące się ludność, starzejące się populacja, to, że obserwujemy coraz większy odsetek osób, które są w wieku 45-55+, a malejący odsetek przede wszystkim osób młodych. Jak spojrzymy na statystyki, te, które pamiętam, jeszcze w 2009 roku 12% osób pracujących miało 55 lat lub więcej. 15 lat później, czyli to jest bardzo mało z perspektywy demograficznej, tych osób było już 20% średnio w Unii Europejskiej. Więc znaczący przyrost osób przede wszystkim po 50 roku życia, a jak się spojrzy to bardziej z perspektywy nie tylko rynku pracy, tylko społeczeństwa w ogóle, to ta dynamika przyrostu osób starszych była najwyższa wśród osób w wieku 80+, więc ich przybywa najszybciej. To już nie jest rynek pracy, ale ma silne konsekwencje dla rynku pracy, bo tak naprawdę ktoś tymi osobami się musi opiekować, a nasze systemy ochrony czy zdrowia, czy też opieki długoterminowej są daleko w tyle, żeby móc ten problem rozwiązać.
No to są różne wyzwania. Demografia, starzejące się społeczeństwo, dla systemu opieki zdrowotnej, dla systemu emerytalnego, no ale właśnie również dla rynku pracy. Tak? To znaczy to, co kilkanaście lat temu wydawało się w ogóle abstrakcją, że będzie brakować rąk do pracy, dzisiaj jest codziennością. Tak?
Tak, i myślę też, że sami tego nie czujemy jeszcze, jak bardzo ta demografia wpływa na naszą sytuację, bo teraz jesteśmy w takim momencie przełomowym, bym powiedziała. To znaczy, tak jak pan powiedział, mieliśmy bardzo długo problemy strukturalne na rynku pracy. Teraz ten rynek pracy jest w najlepszym momencie. Mamy maksymalną liczbę osób pracujących, to jest około 17,5 miliona, najwyższą, jaką kiedykolwiek obserwowaliśmy. Mamy najniższe bezrobocie, jakie kiedykolwiek obserwowaliśmy, czyli 3%. To jest nie tylko na tle innych krajów unijnych bardzo mało, ale to jest najniższa wartość, jaką obserwowaliśmy kiedykolwiek w Polsce.
I to jest, zdaje się, wartość dość optymalna, prawda?
No tak, tutaj trudno też mówić, bo to też zależy od tego, jak wyglądają dopasowania na rynku pracy regionalne czy kwalifikacyjne. Tak, no ale generalnie dobrze mieć, lepiej mieć 2% teraz niż 20%, które mieliśmy 20 parę lat temu, jak osoby duże masowo wchodziły, młode przede wszystkim na rynek pracy, zderzając się z tym bardzo wysokim bezrobociem. Teraz ten rynek pracy pochłania wykształconych młodych ludzi bardzo szybko.
No a jak można tym zarządzić? Czy jedyną drogą jest tak naprawdę imigracja zarobkowa? Czy powinniśmy się otwierać jeszcze bardziej na imigrantów, którzy po prostu przyjadą tutaj i zwiążą swoją przyszłość zawodową, egzystencję z Polską i dzięki temu uratujemy rynek pracy i też system emerytalny, system opieki zdrowotnej? Czy to jest jedyna droga?
Ja bym nie mówiła o ratowaniu rynku pracy, tylko bardziej o tym rozwiązywaniu tego, jak problemów, jakie obserwujemy. I faktycznie imigranci są jednym z takich źródeł zasobów pracy. I to się już dzieje, tak? To znaczy już obecnie mamy ponad 1 milion osób legalnie zatrudnionych, pracujących, płacących składki w ZUS-ie, więc oni już ratują, więc z jakiejś perspektywy, nasz rynek pracy i finanse publiczne. Spośród wszystkich liczby pracują. Spośród wszystkich osób pracujących, tych 17 milionów, o których mówiłam, 7% to są osoby, które są imigrantami. To też jest bardzo, bardzo duża liczba, która podziała się nagle. Tak? Jeszcze parę lat temu tak naprawdę nie mieliśmy tych imigrantów. To były jakieś szczątkowe liczby. Tak, nie tylko wraz z wybuchem wojny w Ukrainie zaobserwowaliśmy bardzo silny wzrost, ale już wcześniej bardzo silnie przerastała liczba osób z migrantów na polskim rynku pracy. Ale więc migranci to oczywiście jest jedno z tych potencjalnych źródeł, natomiast mamy ciągle zasoby pracy w Polsce niewykorzystane. I ja bym zaryzykowała tezę, że to w dużej mierze dzieje się dlatego, że trudniej jest zbudować system, który będzie wspierał kobiety po 50 roku życia, osoby z niepełnosprawnościami, rolników, których ciągle mamy całkiem sporo, i inne grupy, które są poza rynkiem pracy, nie pracują, ale tak naprawdę chciałyby w dużej mierze pracować, tylko to wsparcie dla nich jest trudne do zorganizowania, niż no jednak proste ściąganie migrantów jakimiś różnymi firmami z różnych krajów, dalekiej Azji także, bo to też obserwujemy bardzo silną dynamikę. Tak? To nie jest złe oczywiście, natomiast no jakby myślę, że to trochę w dużej mierze hamuje właśnie wsparcie tych grup, które są poza rynkiem pracy, które chciałyby pracować, ale mają różne deficyty, problemy, ograniczenia, które powodują, że jest im ciężej.
O tym wsparciu dla grup jakoś tam wykluczonych, czy tych, które z różnych powodów są poza rynkiem pracy, jeszcze chciałbym do tego za chwilkę wrócić, a jeszcze na moment o imigrantach. Czy ta tendencja wzrostu zatrudnienia osób, które będą do nas przyjeżdżać z Europy, ale też właśnie tak jak pani wspomniała, z Kolumbii czy z Filipin, bo to są w tej chwili takie kierunki, które są niezwykle atrakcyjne. Czy ta tendencja będzie rosła? Czy to widać, można tak prognozować, że rzeczywiście ten napływ ludzi z zewnątrz do pracy będzie rósł? To pierwsze pytanie. A drugie pytanie, czy my jesteśmy przygotowani pod takim względem systemowym? Bo kulturowo o to nie pytam. To jest osobna kwestia, pewnie na osobną rozmowę. Ale systemowo, czy nasz rynek pracy, czy rozwiązania kodeksowe w zakresie kodeksu pracy są przygotowane do tego, żeby przyjmować dużą liczbę imigrantów zarobkowych?
No więc odpowiadając na to pierwsze pytanie, czy jak to wygląda ta dynamika, ona jest rosnąca, ale co się będzie działo, nikt nie będzie w stanie tego powiedzieć na pewno, bo to jednak są w dużej mierze uwarunkowania geopolityczne, które trudno prognozować i uwzględniać w tych analizach. My będziemy tych migrantów potrzebowali, no ale jak to będzie wyglądało i czy oni nie będą też wybierać innych krajów europejskich, to właśnie w dużej mierze zależy od tego, co pan wspomniał w drugim pytaniu, czyli od tego naszego przygotowania do asymilacji nowych grup w społeczeństwie, do też prawnego prawnej regulacji, która ułatwia zatrudnianie tych migrantów. Gdzieś z różnych badań, które są prowadzone, wynika, że no jednak ciągle te przepisy, które funkcjonują, są dosyć restrykcyjne. Mamy teraz nową ustawę, która została podpisana dosłownie 2 tygodnie temu, więc zobaczymy, co ona zmieni, jeżeli chodzi o zatrudnianie cudzoziemców. Uelastycznia trochę te procedury, więc to będzie miało pewnie znaczenie dla większego napływu. Natomiast te czynniki kulturowe też są bardzo, bardzo bardzo ważne i strategia migracji Polski wyraźnie podkreśla właśnie kolejne też działania w tym obszarze. Polscy powinni przede wszystkim też zależeć na tym, żeby no właśnie nowym osobom, które przyjechały chociażby z Ukrainy, pomóc znaleźć się nie tylko na polskim rynku pracy, no ale też w społeczeństwie w ogóle, w systemie edukacji i społeczeństwie w ogóle.
No i mamy tradycję, tak? Rzeczpospolita obojga narodów, czy tak naprawdę wielu narodów, czy projekt wielokulturowej Polski marszałka Józefa Piłsudskiego, więc jest do czego niewątpliwie nawiązać. Współczynnik aktywności w grupie zawodowej w populacji 15-89 lat w czwartym kwartale 2024 roku wynosił 58,5%. W latach 90. ten współczynnik przekraczał 60%. Dno chyba osiągnął w 2007 roku. W pierwszym kwartale znalazłem, że to był poziom 53%. To 58,5% na tle Europy, na tle świata, to jest dużo czy to jest mało?
To jest taka średnia wartość, chociaż większość krajów europejskich ma jednak wyższą aktywność zawodową, więc tutaj odstajemy. Natomiast to ja bym bardziej spojrzała na to, nie to jak to ogółem wygląda, tylko to naprawdę jak wygląda w różnych podgrupach, które pozwoliłyby nam podciągnąć trochę ten współczynnik aktywności zawodowej.
No to właśnie, to w grupie wiekowej, pani profesor, 50-59 lat, mamy 72,5%. To chyba dość dobry wynik.
Całkiem nieźle, chociaż ciągle mógłby być lepiej. Jak spojrzymy na inne kraje, nie wiem, że Słowenia na przykład jest takim bardzo przodującym krajem, który ma jeszcze o parę punktów procentowych wyższy wskaźnik zatrudnienia i aktywności, współczynnik aktywności zawodowej niż Polska. Tutaj nas ciągnie w dół przede wszystkim niska aktywność zawodowa kobiet po 50 roku życia, co oczywiście związane stricte z tym, że mają niższy wiek emerytalny, no i szybciej się wycofują z rynku pracy, że też szybciej rynek pracy im dziękuję za tą pracę. Chociaż to też trzeba wyraźnie podkreślić, że obserwujemy w danych, że jednak liczba osób, które kończą, przekraczają wiek emerytalny, ale pozostają w pracy, wyraźnie rośnie, więc tutaj to jest jakby dobra wiadomość dla rynku pracy, co wynika przede wszystkim oczywiście z tego, że pracodawcy potrzebują tych rąk do pracy i szybko zdali sobie sprawę z tego, że wypuszczanie 55-60-letnich kobiet na emeryturę jest stratą tych umiejętności, wiedzy, kompetencji i tutaj widać wyraźnie, że to się zmienia. No niemniej chciałbym to wyraźnie powiedzieć, chociaż wiem, że to jest politycznie niepoprawne i nikt z obecnych polityków nie wspomina nawet o potrzebie wyrównywania wieku emerytalnego, podnoszenia wieku emerytalnego kobiet, no ale tak, z takiej badawczej perspektywy patrząc na to, potrzebujemy tego.
No klimatu niewątpliwie nie ma na to i nie będzie w najbliższych latach, prawda, do powrotu do tego projektu sprzed 10 lat, właściwie już nie projektu, bo rzeczywistości. A czy ta aktywizacja chociażby kobiet może odbywać się równie efektywnie za pomocą innych narzędzi? Czy...
Nie wiem, czy to będzie równie efektywne, bo jednak dane i różne badania wskazują, że ten taki sygnał, jaki daje ustawowy wiek emerytalny, jest bardzo silny, że on jednak wpływa na decyzję o tym, ile pozostać na rynku pracy i jak on się zbliża, no to wtedy jakby takie samo przygotowywanie się na tą decyzję jest pewniejsze, łatwiejsze po prostu. Natomiast no, wiem, że różne gremia rządowe pracują nad próbą wprowadzenia, wymyślenia różnych rozwiązań, które będą nie nawiązywały do wieku emerytalnego, ale jednak zachęcały, umożliwiały kobietom uczestniczenie na rynku pracy dłużej.
A jeśli chodzi na przykład o aktywność zawodową, czy zmniejszenie aktywności zawodowej w związku z, po pierwsze, z niepełnosprawnościami, po drugie, na przykład z sytuacją zdrowotną, prawda? Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi od lat program rehabilitacji, prewencji rehabilitacji rentowej. On daje pewne efekty i to wyraźne, tak? Liczba na przykład osób pobierających świadczenie rentowe z tytułu niezdolności do pracy spada. Czy tutaj w tym obszarze można aktywizacji osób, które są zagrożone wypadnięcie, mówiąc brzydko, z rynku pracy ze względów zdrowotnych, czy właśnie, czy nie wchodzą na rynek ze względu na niepełnosprawności, czy tu można więcej zrobić? Czy jest potencjał?
Absolutnie tak. Znaczy, po pierwsze, ten potencjał tkwi w samych osobach z niepełnosprawnościami. One w Polsce mają niskie wskaźniki zatrudnienia, patrząc na porównując się do innych krajów Europy, no nawet niech będzie jako punkt odniesienia Europa Środkowo-Wschodnia. Tam wyraźnie w innych krajach, Węgry, Czech, Słowacja, wśród osób z niepełnosprawnościami, sprawnościami, te wskaźniki zatrudnienia są wyższe. U nas z jakichś powodów są niższe, no to jest trochę też historyczne zjawiska z lat 90., kiedy bardzo hojnie rozdawane były renty z tytułu niezdolności do pracy, no i też te osoby już oczywiście trudno przywrócić na rynek pracy. Natomiast, więc tutaj jest potencjał jak najbardziej, natomiast wymaga on ich trudnych i wielowymiarowych działań, wsparcia i takiego, które pozwoliłby tym osobom wrócić na rynek pracy. Natomiast, więc, ale w ogóle kwestia zdrowia jest bardzo ważna, pan to podkreślił, bo jednak tym, co oprócz wieku emerytalnego hamuje gdzieś jednak tą aktywność zawodową osób w wieku 60+, czy nawet więcej, jest faktycznie stan zdrowia i to, że ta praca jest bardzo często wymagająca i niewspółmiernie wymagająca w stosunku do właśnie sytuacji zdrowotnej tych osób. Więc na pewno zadbanie o zdrowie, o lepszą jakość miejsc pracy jest kierunkiem, w którym, znaczy kolejną taką rzeczą, rozwiązaniem, które mogłoby w ogóle zwiększyć aktywność zawodową osób 55-60+.
No właśnie, a co z seniorami, czyli już z tymi osobami, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, kobiety to 60, mężczyźni 65 lat, czy ta aktywizacja tych osób, zachęty do tego, żeby albo pozostać dłużej w pracy, albo tworzyć możliwości łączenia, pobierania świadczenia z pracą zawodową. Czy tutaj na tle Europy też czy są takie wzorce, czy są takie paradygmaty, z których możemy skorzystać? Bo niewątpliwie dzisiaj to życie seniorów już się zmienia. Role społeczne, w których są, wybierają seniorzy na emeryturze, to są bardzo często role osób aktywnych, prawda? To już nie jest takie wycofanie się z życia, czy tą energię można skanalizować i czy powinniśmy tworzyć właśnie jeszcze większe zachęty do tego, żeby to robić.
No trudno to porównać, ponieważ ci seniorzy w Polsce z większości innych krajów europejskich są ciągle pracujący i są, ponieważ z uwagi na ten właśnie różny wiek emerytalny, więc oni jeszcze pracują zawodowo, są w innej sytuacji. Natomiast absolutnie jest tak, że my chcemy, żeby te osoby dłużej pozostawały aktywne nie tylko w społeczeństwie, no ale jednak też na rynku pracy, rynek pracy ich potrzebuje. I ja nie pamiętam teraz dokładnych liczb, ile set tysięcy osób co roku pozostaje na rynku pracy pomimo ukończenia wieku emerytalnego. No bo raz, że rynek pracy potrzebuje, tak jak powiedziałam, pracodawcy zdają sprawę z tego, że to jest jednak gotowe narzędzie do zwiększania zasobów pracy, które mogą wykorzystać. Więc tutaj myślę, że nam oczywiście zależy na tym, żeby ci seniorzy byli aktywni także w społeczeństwie, ale myślę, że jednak przesunięcie tego wieku, kiedy odchodzą z rynku pracy do jakichś innych działań, powinno być trochę jednak później się odbywać. No, pozwoli rynkowi pracy skorzystać z ich wiedzy i kompetencji.
Scenariusz duński raczej szybko nam nie grozi. Scenariusz duński wczoraj news o tym, że Dania będzie podwyższać wiek emerytalny stopniowo do 70 roku życia. To chyba jest rekord w Europie, prawda?
Nie, to już jest standardny w Europie. To
70 lat?
To 70-72, niektóre mają tak. Także to nie jest tak, to brzmi dla nas, no bo widzimy to 60-65, natomiast w większości krajów to już jest taki standard. No i też pozostajemy ostatnim krajem, który ma nierówny wiek dla kobiet i mężczyzn. Chociaż kobiety, przypomnijmy, żyją później dużo dłużej.
Tak jest. Na koniec pytanie o wspomniane już procesy technologiczne, automatyzację pracy, sztuczną inteligencję. Czy gwałtowny rozwój tych technologii może zagrozić rynkowi pracy w Polsce?
No tego nie wiemy tak naprawdę. Myślę, że będzie bardzo różnorodnie wpływał na rynek pracy. Są sektory czy też zawody, w których ten wpływ będzie silniejszy i gdzie faktycznie mogą może on skutkować czy też utratą pracy przez część osób, czy też znaczącą zmianą tego, czym się w pracy zajmują i jak się tą pracą, jakie czynności w tej pracy wykonują.
Na przykład tłumacze języków obcych, prawda?
Na przykład tłumacze języków obcych, ta sztuczna inteligencja staje się coraz lepsza w tym, jak właśnie wypełnia ich zadania tak naprawdę. Więc tak, absolutnie. No i w ogóle mówimy o tych, że najbardziej stracą te osoby, które wykonują czynności takie manualne, rutynowe, powtarzalne, które najłatwiej jest zautomatyzować. No ale też zmiana technologiczna tworzy nowe miejsca pracy, tam gdzie właśnie jest konieczność współpracy ze sztuczną inteligencją, tam tych potrzeb zatrudniania osób, ale z odpowiednimi kwalifikacjami. No więc wracamy chyba do punktu wyjścia. Zaczęliśmy od edukacji i kończymy na edukacji, że ona staje się tak naprawdę kluczowym elementem, który będzie też budował jakby tą odporność na zmiany technologiczne z perspektywy rynku pracy i pozwalał osobom się na nim odnaleźć.
Jak pani patrzy na przyszłość polskiego rynku pracy w kontekście tych wyzwań, to jest pani optymistką, umiarkowaną optymistką, pesymistką?
Myślę, że optymistką, że jednak jakoś sobie poradzimy i bywało gorzej znacznie. Jak wspomnimy lata, połowy lat 2000, kiedy to bezrobocie właśnie wynosiło 20% z kawałkiem i osoby młode w dużej mierze uciekały z tego kraju tak naprawdę, szukając pracy gdzieś poza granicami, no to z tej perspektywy jednak to wejście na rynek pracy osób młodych jest łatwiejsze.
Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję bardzo.